Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu. Dziś o poranku w naszym, no nie w naszym studiu, przez telefon. Dziś z nami miał być w studiu poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Budowy tras S6, S11, także prawnik. Trochę zdradzam Państwu temat naszych dzisiejszych dywagacji. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ma być mowa między innymi o planowanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Tak mówią doniesienia medialne. Między innymi likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No i jeszcze parę pewnie głębszych zmian. No i pytanie takie, czy rzeczywiście ta Izba Dyscyplinarna, ta decyzja o likwidacji jest już przesądzona? No i z Pańskiej wiedzy, jak głęboka ma być reforma przede wszystkim Sądu Najwyższego, bo sporo się o tym mówi, że mają pozostać tylko dwie izby tak naprawdę. Ma to być Izba Prawa Publicznego, Izba Prawa Prywatnego. No to byłaby rewolucja.
No więc po kolei powiem Państwu to, co ja wiem i to, co uważam za słuszne. Na pewno trzeba kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości, dlatego że ta potrzeba, główna potrzeba, to znaczy usprawnienie sądów, wciąż nie jest zrealizowane. Sądy działają powoli, sprawy się ciągną latami, dlatego różne zmiany, które mają przyczynić się do usprawnienia sądów, są potrzebne. I w tym kontekście należy widzieć propozycje już ustawy, aby wprowadzić sędziów pokoju. Co do zmian organizacyjnych, to no, jakby dyskutowane są różne propozycje. Ja w każdym razie nie znam żadnej propozycji, o której można byłoby powiedzieć, że na pewno będzie realizowana. Poza oczywiście taką ogólną rzeczą, która była zapowiadana, a mianowicie, że ten model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów będzie przebudowany.
Czyli nie będzie Izby Dyscyplinarnej w kształcie
znanym obecnie. Nie będzie Izby Dyscyplinarnej, ale będzie inne rozwiązanie, które będzie miało taki sam cel, to znaczy, żeby odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów była odpowiedzialnością realną, żeby odpowiadali co do zasady na tych samych zasadach, to wszyscy inni.
Panie pośle, bo ja mam takie wrażenie, że my się często spotykamy i rozmawiamy o polskim systemie sądownictwa i to nie jeden temat naszych rozmów był rzeczywiście, natomiast nic się nie zmienia. Ciągle właściwie słyszymy, że trzeba to zmienić, trzeba to reformować, cały czas jest przewlekłość postępowań. No wychodzi na to, że ta reforma wam się nie udało tak naprawdę od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli teraz chcecie jeszcze dokonywać kolejnych zmian. Reformy.
Znaczy, tutaj są dwie kwestie. Pierwsza rzecz taka, że wiele rzeczy zostało zrobionych. Na przykład zmiany dotyczące postępowań administracyjnych, przyspieszenie, usprawnienie postępowania przed sądami administracyjnymi, wzmocnienie możliwości mediacyjnych w tym obszarze. Także dobrych zmian było sporo, nie wiem, wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych sędziów, losowanie spraw, czyli na niektóre problemy, które są, czy które były w wymiarze sprawiedliwości, odpowiedzi zostały znalezione. Natomiast jest prawdą, że nie na wszystkie. I teraz tutaj jeszcze też odpowiedź, dlaczego nie na wszystkie. Na pewno jedną z przyczyn jest to, że jest to obszar, w którym zmian dochodzi przy dużym sporze politycznym. Część opozycji uważa, że żadne zmiany nie powinny mieć miejsca i co więcej twierdzi, że jeśli kiedyś wróci do władzy, to przywróci wszystkie rozwiązania, które obowiązywały wcześniej. Moim zdaniem to jest duży błąd, to jest mało konstruktywne podejście, ale także to podejście powoduje, że ten obszar nie jest w pełni zreformowany. No, dlatego właśnie, że nie ma zdolności do tego, żeby się porozumieć, znaleźć rozwiązania, z którymi wszystkie strony mogłyby żyć.
Panie pośle, ja patrzę trochę na przeciętnego obywatela. Z danych, które ostatnio czytałem, wynika, że właściwie 42% Polaków uważa, że w ogóle nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o sądownictwo. A jeżeli mamy już takich zdecydowanych szukać, to raczej, że na gorsze. No ale powiedzmy, to są tylko sondaże. Pytanie, czy ta Ten projekt ustawy, prezydencki projekt ustawy o sędziach pokoju, to jest taki krok, który wreszcie będzie odczuwalny dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który idzie do sądu, wreszcie po sprawiedliwość, a nie tylko po wyrok, bo znamy to powiedzenie obaj, jak to wygląda. Wiadomo, że oczywiście oni mają się zajmować sprawami na takim poziomie bardzo podstawowym, ale być może odciąży to sędziów w orzekaniu, poważnym orzekaniu takich spraw rzeczywiście poważnych, ważniejszych, takich ludzkich dramatów życiowych.
To daje szansę i uważam, że to jest sposób myślenia, którego wyrazem jest ten projekt, jest słuszny. To znaczy w sprawach prostych trzeba stosować inne reguły, inny sposób działania, trzeba je rozstrzygać szybciej. Natomiast czy doprowadzi to do pożądanych efektów? Ma szansę doprowadzić, natomiast jeśli będzie to sprawa, kolejna sprawa, która będzie przedmiotem ostrego konfliktu, to znowu, efekt na pewno nie będzie taki, jak mógłby być, gdyby była pewna zgoda i pewna konstruktywna praca.
A to jest sprawa, która w ogóle może podlegać konfliktowi, bo wydaje się, że rozwiązania są czyste, jasne i przyjazne obywatelowi. Tak mi się wydaje, jak czytam te założenia. Nie ma tu polityki.
Grzegorz Schetyny na 6 lat temu powiedział, że Platforma Obywatelska będzie opozycję totalną. Myślę, że chociaż zmieniali się już przewodniczący, teraz już trzeci czy czwarty w ciągu tych ostatnich lat, no to ta filozofia cały czas wygrywa. To znaczy, jeśli można i w każdej sprawie rozkręcać emocje, pobudzać emocje, formułować choćby najbardziej nieprawdopodobne zarzuty, no troszkę grając na zasadzie wszystko albo nic. Natomiast jeśli ta filozofia, którą Platforma Obywatelska, też Lewica stosuje, może nie tak regularnie, ale też konsekwentnie od kilku lat, no to każda rzecz, każda zmiana może być i zwykle staje się przedmiotem jakiegoś poważnego konfliktu.
Czyli widzę, że realizm polityczny przez pana przemawia.
Tak, natomiast ja uważam, że zdecydowanie większe, lepiej każda z tych rzeczy mogłaby się udać, właśnie gdyby było takie podejście bardziej pragmatyczne, to znaczy staramy się zmienić wszystko tak dobrze, jak się da. Moim zdaniem opozycja powinna takie stanowisko przyjmować. Kiedyś zresztą było to takie, można powiedzieć, stanowisko w Poznaniu dominujące. Dziś czasy się zmieniły, ale tego pragmatyzmu konstruktywnego współdziałania powinno być w parlamencie więcej.
Czy tego konstruktywnego współdziałania doświadcza pan na przykład na parlamentarnym zespole do spraw budowy drogi ekspresowej S11, bo to jest taka inwestycja, która jest, chyba nawet sam pan to nazwał, być może najważniejsza dla Wielkopolski w XXI wieku.
No, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to najważniejsza inwestycja w XXI wieku, bo to najdłuższy w Polsce odcinek drogi ekspresowej, to jest 300 kilometrów. To jest droga, której budowa wpłynie na rozwój gospodarczy, ale też poprawi bezpieczeństwo, poprawi komfort życia poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale także Śląska i Pomorza, no bo jest to droga, która łączy
kilka regionów.
Pomorze Zachodnie z Śląskiem. Pozwala dojechać szybko w góry i nad morze. Także to
ale tutaj współpracujecie z opozycją. Tu ma pan takie poczucie, że jest jedno wspólne działanie?
Raczej, znaczy do zespołu, nie wiem czy się zapisało, nie wiem czy jeden albo dwóch parlamentarzystów z opozycji się zapisał, więc ja nie sądzę, że to akurat jest przedmiot zainteresowania. To nie jest przedmiot zainteresowania opozycji, chociaż prawda jest taka, że w tej sprawie opozycja nie protestuje. No, też sytuacja jest, może trzeba powiedzieć, taka, że jednak ta droga została położona odłogiem i przez wiele lat nie były przeprowadzone prace przygotowawcze, prace projektowe, jeśli chodzi o tę drogę. Właściwie dopiero w 2017 roku udało nam się wywalczyć i to już w tą sprawę byłem mocno zaangażowany, 40 milionów złotych właśnie na prace przygotowawcze na całym tym 300-kilometrowym odcinku drogi S11. W 2018 styczniu rozpoczęły się te prace, no i trwają z takim skutkiem, że w tym miesiącu, znaczy właściwie 30 października, dla czwartego odcinka drogi S11.
Ja panu wejdę w słowo. Tak. Panie pośle, czy to oznacza, że skoro znamy już wniosek o wydanie tej decyzji środowiskowej, chodzi o ten ostatni odcinek, to już wiemy mniej więcej, jak będzie przebiegała ta droga? No bo to były pytania różne, a teraz dopiero mamy ostatni odcinek, który tej decyzji będzie podlegał.
Nie, znaczy, teraz jest czwarty z sześciu odcinków, który został skierowany do decyzji środowiskowej. No, ta decyzja środowiskowa też będzie w znacznym stopniu determinować, jaki będzie ostateczny przebieg. Na razie są propozycje na każdym z odcinków. Niewiadomych jest dużo mniej. Czas realizacji tej drogi się przybliża, bo pod koniec tego, bądź na początku pierwszego roku dla odcinka obornickiego ma być już decyzja środowiskowa, a to oznacza, że rozpocznie się ostatni etap prac projektowych.
Panie pośle, a będą na to pieniądze? Bo to jest tak, ja wiem, że one są oczywiście zabezpieczone w rządowym programie budowy dróg krajowych, tylko że rosną koszta. Tak jak rozmawiam na przykład z włodarzami różnych miast, no to oni mówią, mieliśmy pieniądze, no ale wzrosły koszty robót, materiały, inflacja, no i zaczyna się problem.
To jest inwestycja rządowa, jest jednym z priorytetów, jest jednym z elementów Polskiego Ładu i tutaj środków na tą inwestycję nie zabraknie. Natomiast muszą być dokończone prace projektowe i tak ważne są właśnie te decyzje środowiskowe, no bo to jest jeden z tych elementów, bez których żadna tego rodzaju inwestycja nie może mieć miejsca.
Pan by się założył, że w 2029 roku pojedziemy nad morze w 2 godziny?
No, na teraz ostatni odcinek Kurnik Ostrów, także obwodnica Piły i Ujścia, no, mają zostać zbudowane do 2028 roku. Oczywiście zawsze są pewne takie znaki zapytania, bo może się okazać, że jakaś firma zbankrutuje. Mieliśmy takie sytuacje, robiąca drogę, mieliśmy takie sytuacje. Może się zdarzyć, że nie wiem, że w czasie prac już budowlanych gdzieś trafi się na jakieś średniowieczne albo starsze stanowisko archeologiczne. Mogą być jakieś problemy środowiskowe, ale to raczej są punktowe kwestie. Co do zasady pewnie do tego czasu cała większość, a może nawet cała droga będzie już zbudowana.
Panie pośle, właśnie minutę mamy do końca programu. Chciałem pana zapytać jeszcze o takie dane dotyczące postawy Polaków wobec aborcji, ale tylko jednym krótkim zdaniem. Marcin Paladek, którego bardzo cenię, wydaje mi się, to jest najwybitniejszy polski badacz opinii publicznej, uważa, że Polacy odwrócili się od pro-life. To jest mniej więcej od czasu wyroku Trybunału, więc w 30 sekundach pański komentarz do tego.
Znaczy, to nie jest prawda, to znaczy ta tendencja oczywiście trwa już dużo dłużej, to jest pewnie przynajmniej 5-6, a może nawet więcej lat. Natomiast tutaj trzeba przekonywać do tego, że prawo do życia jest prawem zagwarantowanym konstytucyjnie. Nie dlatego, że jesteśmy biedni czy bogaci, zdrowi czy chorzy. Nie dlatego, że chce tak tego czy inna partia, tylko dlatego, że jest to prawo zagwarantowane konstytucyjnie. Prawo, które przynależy nam się z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Więc powinniśmy się starać wesprzeć kobiety w trudnych ciążach, wesprzeć osoby chore.
No wokół tego ostatnio jest znowu głośno, ale to niestety temat na osobną rozmowę.
Najsłabszych.
Tak, ja będę pana pewnie o to jeszcze nieraz pytał, bo chyba ta debata dopiero przed nami. Na razie na tyle nam wystarczyło czasu. Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, gość porannej rozmowy Rady Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Dziękuję, do usłyszenia, dobrego dnia.
Kluczowy temat.